radiowo-naukowo. Joanna Matuszewska, dzień dobry. W audycji naukowej Radia Gdańsk dziś gościem jest profesor doktor habilitowany Marcin Matuszewski, specjalista urolog i kierownik Katedry i Kliniki Urologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, szef kliniki w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku i wojewódzki konsultant w dziedzinie urologii. Witam pana profesora, dzień dobry.
Dzień dobry. Państwu.
Powiem tylko państwu, że zbieżność nazwisk, nie jesteśmy spokrewnieni, bo wiele osób mnie bardzo często pyta o pana profesora, ale nic z panem profesorem nie mogę załatwić, niestety, bo nie jesteśmy żadną rodziną. Proszę państwa, pan profesor jest autorem ponad 350 prac naukowych z zakresu urologii. Ma ponad 800 cytowań przez innych naukowców swoich prac, a indeks Hirsza wynosi 16, impact factor 240, czyli taki potężny dorobek. A pana profesora zaprosiłam dziś po to, żeby porozmawiać o chirurgii robotycznej w urologii, między innymi, bo od niedawna pańska klinika ma do dyspozycji robota chirurgicznego działającego w systemie takim trochę nowym może w Polsce od roku, znanym Versius. Proszę powiedzieć, co może ten robot tak naprawdę i czym on się różni od tego powszechnie znanego pod nazwą Da Vinci, którego znamy w Polsce już od trochę dłuższego okresu?
Z robotami doszło do takiej sytuacji, że przez wiele lat jakby był monopol jednej firmy i tak się utarło troszkę jak z dzieciństwa. Pamiętam, jak były wszystkie buty sportowe, to były Adidasy się nazywały, a przecież tych firm jest dużo. Tak samo robot uklepało się, że to musi być Da Vinci. Na szczęście dla rozwoju tej technologii doszło do złamania tego monopolu i pojawiły się nowe firmy. Jest firma amerykańska, która produkuje robota. Nasz robot nazywa się Versus, jest produkowany przez firmę brytyjską. Pojawiła się firma z południowej Korei. W związku z tym idea jest podobna tych wszystkich urządzeń. One się trochę ze sobą oczywiście różnią, tak się, jak się różnią dobre marki samochodów między sobą, ale dla użytkownika dobry samochód to pozostanie dobry samochód. Także mamy do dyspozycji robota chirurgicznego. Na razie nie jest jeszcze tak, jak o czym mówi słowo robot, czyli autonomiczne urządzenie do wykonywania jakichś czynności.
Czyli nic nie robi sam.
Na razie nie. Nie jest to tak jak w jakiejś kreskówce czy w książce science fiction. Ale jest to bardzo precyzyjne urządzenie, bardzo nowoczesne i skomplikowane urządzenie, które jakby poszerza możliwości człowieka. Tak jak proteza tego biegacza z RPA, który szybciej biega na tych protezach niż normalni biegacze, tak samo te urządzenia poszerzają nasze możliwości. Widzimy precyzyjniej, nasze ruchy są precyzyjniejsze, możemy sterować czułością oddziaływania nas na urządzenie. Siedzimy obok chorego, do wnętrza chorego, trochę jak w laparoskopii, są wprowadzone takie manipulatory, którymi sterujemy. Troszkę to przypomina, widziałem taki film Sapera, który rozbraja urządzenie, który rozbraja ładunek wybuchowy za pomocą takich wysięgników ramion z daleka, więc precyzyjnie możemy posługiwać się narzędziami chirurgicznymi, naśladując ręce chirurga i tu jest ogromna przewaga nad laparoskopią, ponieważ te urządzenia robotowe mają zdolność przegubu, mają zdolność precyzyjnego poruszania się wewnątrz człowieka i jakby no, na całym świecie one wyeliminowały, można powiedzieć, w dużym stopniu klasyczną laparoskopię i urządzenie naśladuje ruchy rąk człowieka w środku pacjenta bez powiększania tego nacięcia.
Czyli można powiedzieć, że to jest kolejna technika w chirurgii, która się pojawiła i która będzie się rozwijała w najbliższych latach w Polsce i tutaj u nas w naszych pomorskich szpitalach również. A panie profesorze, a co pacjent z tego będzie miał? Dzięki temu robotowi jakie korzyści on odniesie?
Dokładnie. To jest kolejny skok w rozwoju chirurgii. Tak jak poprzednim skokiem było wprowadzenie leczenia endoskopowego czy wprowadzenie leczenia laparoskopowego, mamy kolejny skok jakościowy. Znowu o pewien wymiar. Ja uważam i jestem przekonany na podstawie tych doświadczeń, ale na podstawie doświadczeń chirurgów, bo ta technologia jest od 15 lat w Stanach, od 12 lat w Europie, że oczywiście jeżeli mamy do czynienia z trudną operacją, to chirurg, wykonując tę operację za pomocą laparoskopii czy za pomocą rąk własnych, no może uzyskać jakiś efekt maksymalny, jeżeli chodzi o jakość tej operacji. To oczywiście zależy od chirurga, zależy też od pacjenta, od jego anatomii, od choroby, którą leczy, od wielu czynników. Jest jakiś limit jakości tej operacji. I wydaje się, czy jestem przekonany, że używając techniki robotowej jesteśmy w stanie tą jakość o jakąś wartość poprawić jeszcze. Czyli w momencie oczywiście dalej będziemy zależni od chirurga, dalej zależni od warunków anatomicznych, od tego, co leczymy, jakiego chorego, jaką chorobę, ale ta granica jakości, którą możemy dosięgnąć, przesuwamy trochę dalej. I myślę, że to jest tak, jeżeli chodzi o ideę tej poprawy jakości, istota tego, co daje nam chirurgia robotowa.
Czyli na przykład mniejsze powikłania pooperacyjne, większa precyzja, mniejsze okaleczenie.
Dokładnie to. Mniejsze. Na razie mamy finansowanie jednej operacji prostatektomii radykalnej w Polsce. Oczywiście mamy to no,
przez NFZ.
Przez
tak?
NFZ. Tak. Szczęśliwie mamy dane z całego świata, już wielu lat tego leczenia, że możemy zwiększyć precyzję operacji wycinania nowotworu. Możemy zwiększyć precyzję wycinania narządów, których nie chcemy uszkodzić podczas operacji. W związku z tym zmniejszyć niebezpieczeństwo, nawet nie powikłań, co efektów ubocznych operacji, czyli czegoś, co jest związane z leczeniem, ale możemy zmniejszyć uszkodzenie, które powodujemy w ciele chorego.
Czyli to jest tak naprawdę dobra informacja dla pacjentów,
to
że
jest fantastyczna
te
informacja.
Operacje mogą stać się po prostu standardem, tak, w leczeniu raka prostaty.
W raka prostaty, oczywiście dla nas czekaliśmy wiele lat w Polsce na to. Wreszcie jesteśmy no, szczęśliwi, co by tu dużo nie mówić, że mamy to narzędzie do swojej dyspozycji w raku prostaty. Liczymy na to, że koledzy chirurdzy, ginekolodzy, torakochirurdzy będą też mogli używać, jeżeli dostanie to wprowadzone do finansowania przez NFZ, bo oni też mają trudne, precyzyjne operacje, gdzie ta granica ludzkich możliwości może być trochę przesunięta na korzyść chorego.
Czyli w jakich konkretnie, powiedzmy słuchaczom, zabiegach, bo rozumiem, że chodzi tutaj głównie o onkologię, jeszcze mógłby taki robót być użyty, bo jest do tego przystosowany?
Tak jest. No, on jest jakby urządzeniem wielofunkcyjnym. To, jaką się zrobi operację, to zależy w dużym stopniu od chirurga i od tego, gdzie chcemy go zastosować. Oczywiście nie ma sensu tak drogiego, skomplikowanego urządzenia stosować do operacji, nie wiem, wyrostka robaczkowego czy przepukliny. To nie ma uzasadnienia nigdzie na świecie. Ale prostatektomia radykalna z powodu raka gruczołu krokowego jest trudną operacją i tam na pewno to pomoc, jaką mamy dzięki temu urządzeniu, ma wartość dla chorego i dla lekarza, dla wszystkich. Podobnie wydaje mi się chirurgia dolnego odcinka jelita grubego. Niektóre zabiegi ginekologiczne przy raku szyjki macicy, kiedy trzeba precyzyjnie usunąć węzły chłonne dookoła przy stopniu zaawansowania. Wydaje się, że jest takich kilka sztandarowych, trudnych operacji, gdzie ten zysk jest na jakości
istotny. Mówił pan o torakochirurgii, czyli to jest chirurgia płuca, tak?
Jak najbardziej. Jeżeli jest na przykład konieczność jak największego oszczędzenia części płuca, wiadomo, że no można zrobić częściową usunięcie płuca lub bardziej radykalne, jeżeli zostawimy trochę tego skrzela, szanse na powrót do zdrowia, na sprawność, na warunki dobre oddychania są większe. Więc tam to trzeba użyć. Ma sens.
Wróćmy, panie profesorze, w takim razie do urologii. Co musi zrobić pacjent, który chciałby poddać się operacji z użyciem robota, no i ma jakieś problemy związane z prostatą? On się na przykład teraz diagnozuje. Czy to każdemu mężczyźnie można taką operację z użyciem robota przeprowadzić w każdym przypadku, każdego nowotworu prostaty?
Oczywiście nie. Kluczem jest, żebyśmy pracowali w multidyscyplinarnych zespołach, żebyśmy prawidłowo kwalifikowali tych chorych. To, co jest dobre, jest, że ta technologia trafiła do państwowych dużych szpitali, tak jak to w naszym województwie się stało, to, że te szpitale mają możliwość oferowania tym pacjentom różnych metod leczenia, radioterapii, czy operacji na otwarto, czy wręcz jakiejś chemioterapii, innego w ogóle leczenia, bo nie może być tak, jak no, że to jest operacja tylko dla robota, że pacjent przychodzi, no, płaci na przykład jakąś kwotę w medycynie prywatnej i celem jest tylko zrobienie tego robotem. Tak troszkę mogło się zdarzać.
No ludziom to, się może wydawać, że to było lepiej, prawda?
To lepiej, ale
właśnie,
nie
zawsze.
Ale nie ten, ta kwalifikacja, żeby dobrze zakwalifikować chorych, żeby nie nastawiać się, że to musi być robot, jeżeli nie ma to sensu, to jest pewna nasza odpowiedzialność, ale to też jest no, z korzyścią dla chorego. Także ja uważam, że pacjenci będą naświetlani, będą leczeni na otwarto. Wydaje mi się, że ta technologia robotowa wyeliminuje klasyczną laparoskopię, tak jak to się stało w całym świecie, ale chodzi o spokojną, rozważną kwalifikację. Więc pacjent, u którego wykryto nowotwór czołu krokowego, powinien zgłosić się do urologa, być skierowany na leczenie operacyjne, a jak tak jak to dzisiaj się dzieje, najpierw na konsylium onkologiczne, gdzie jest narada na temat tego pacjenta i jeżeli jest kwalifikacja, to najpierw jest kwalifikacja do operacji, a potem już zespół chirurgów analizuje, czy korzystne dla tego chorego jest wykonanie operacji za pomocą robota, czy na przykład na otwarto, jeżeli na przykład trzeba bardzo dużo węzłów chłonnych pobrać, może być inaczej.
Od stopnia zaawansowania choroby raka prostaty, tak?
Trochę to, tak. No, jest to główny czynnik.
Czyli rozumiem, że wczesne na przykład nowotwory będzie można tak leczyć?
Bo teraz po co jest ten robot? Robot jest oczywiście, żeby wyciąć nowotwór, ale robot jest, mówiąc otwarcie, po to, żeby ograniczyć te skutki uboczne leczenia. Więc pacjenci sprawni, pacjenci młodzi, pacjenci pracujący, mówiąc już tak też otwarcie, którym bardzo zależy na zachowaniu tych funkcji, bo na przykład mają potencję zachowaną i to jest dla nich ważna rzecz. Pacjenci, którzy pracują, aktywni są, sport uprawiają, dla których nawet niewielkie nietrzymanie moczu jest dużym problemem. To jest ta grupa, dla których powinniśmy, oczywiście z drugiej strony analizując stopień zaawansowania nowotworu, który jest kluczowy, bo czasami jest to niemożliwe, żeby to skutecznie ochronić te funkcje, ale musimy, to jest ta grupa.
A panie profesorze, to będzie też metoda pracy, operacji, zmian łagodnych w gruczole prostaty, czy może w pęcherzu moczowym, to przyszłość jest w tym kierunku, żeby zmiany łagodne również operować, tak?
Powiem pani, technicznie oczywiście tak, tylko my jesteśmy no, biednym krajem. Na razie mamy pierwszą procedurę, którą NFZ finansuje. Musi płatnik zadecydować, do czego to można użyć. Na świecie, kiedy tych robotów jest dużo i to oczywiście wskazania się rozszerzają.
Bo chciałam się zatrzymać, dlaczego to jest takie istotne, ponieważ operacje, można ileś tam operacji wykonać, a potem trzeba wymieniać te ramiona, tak? Czy jakiś tam osprzęt?
Urządzenia mają pewną tam okres, że można je użyć kilka razy, czy 10 razy, czy znaczy się od systemu, ale
stąd
to same
dlatego
narzędzia.
To jest takie drogie, tak? Że nie można wszystkiego operować, bo liczba tych operacji ma znaczenie dla tego, jak długo ten sprzęt będzie mógł pracować.
Troszkę tak, chociaż no, te podstawowe elementy ramiona robota są, no, w sumie pracują w nieskończoność, można powiedzieć. Wymienia się tylko narzędzia, co pewien stopień. Oczywiście tu jest zawsze no, ten taki problem, co to znaczy drogo. Drogo to jest, jeżeli procedura jest droga, ale jest dobrze wyceniona przez płatnika, no to dla szpitala dobrze, że jest drogo, bo dużo pieniędzy wpływa do szpitala. Oczywiście po drugiej stronie są koszty, jakie szpital ponosi, żeby te drogo wykonać. No, wydaje się, że w procedurach dużych, które są nowotworowe, kiedy ta kwota płatnika jest większa, no to wtedy ma uzasadnienie. No nie należy zapominać, że do mniejszych operacji słabiej wycenionych no czekamy na decyzję jakby co do to ich wyceny. My jesteśmy gotowi, naszym obowiązkiem lekarzy jest się wyszkolić i żeby być gotowym. Natomiast troszkę pracujemy w systemie, który nam tą pracę finansuje i umożliwia w medycynie publicznej.
Oglądałam film, na którym pan operuje za pomocą robota i to trochę przypominało, pan siedział w oddaleniu pewnym od pacjenta, przy takiej konsolecie, tak, gdzie na ekranie widział pan wnętrze jamy ciała pacjenta i wyglądało to trochę jakby pan grał na jakiejś jak konsoli do gier komputerowych. Tak to wygląda,
dokładnie,
tak?
Dokładnie tak jest. No, nasz robot szczególnie troszkę inaczej działa niż robot Da Vinci, w którym część funkcji jest w pedałach na nogach, ale ten Versus to jest, myślę, że dziecko pokolenia, które na PlayStation się wychowało, bo wszystko jest w rękach. I autentycznie to jest jak gra komputerowa. Znaczy idea poruszania tymi wszystkimi narzędziami, no zaczerpnięta jest ze sterowaniem tymi joystickami. I tak powiem, że studenci, którzy przychodzą do nas na oddział tam popatrzeć i mamy ten mieliśmy symulator do etapu pierwszego szkolenia, no to czuli się jak ryba w wodzie. Dla nich to oni całe dnie tak robią, jak tutaj. Także to jest też bardzo ciekawe, taki postęp, zastosowanie tych umiejętności z gier. Jakby.
Nikt nie będzie miał wątpliwości, że trzeba w to iść, w tego rodzaju chirurgię, bo ja pamiętam czasy, kiedy wchodziła laparoskopia przed laty i wtedy słyszało się takie różne wątpliwości, czy to na pewno jest dobry sposób, żeby jednak tu chirurga w ten sposób wyręczać, żeby nie widzieć tego pola operacyjnego tak wprost, prawda, na otwarto. Czyli to jest następny etap, tak?
Oczywiście nieunikniony. Oczywisty, naturalny etap rozwoju. Wierzę, że za 20 lat to nie będziemy już w ogóle rozmawiali na temat, czy to warto, czy nie. Tu mamy pewną komfort, że obserwujemy to, co się dzieje od 15 lat w Stanach, od 12 lat w Europie i no, nie wyważamy jakichś otwartych drzwi. Idziemy tym samym nurtem, starając się nadrobić te opóźnienia. Także tu nie ma wątpliwości.
Zmieni się kierunek pracy naukowej, trochę też klinicznej dzięki tym robotom, jeśli one powszechnie będą w szpitalach?
Oczywiście tak. No, na razie, mówiąc uczciwie, jeżeli chodzi o zastosowanie nauki, o opracowywanie jakichś nowych technik, o dorzucanie naszego wkładu do nauki, do wiedzy z dziedziny urologii przynajmniej, no to musimy nadrobić te opóźnienia. Musimy być na równi, żeby zacząć gdzieś dokładać nasze pomysły, nasze rozwiązania, nasze rozwinięcia. To jeszcze troszkę.
Profesor doktor habilitowany Marcin Matuszewski, specjalista urolog, kierownik Katedry i Kliniki Urologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego jest z nami. Wracamy do Państwa po krótkiej przerwie. Radiowo, naukowo. Joanna Matuszewska, witam Państwa po przerwie. W studiu ze mną jest profesor doktor habilitowany Marcin Matuszewski, specjalista urolog, kierownik Katedry i Kliniki Urologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, wojewódzki konsultant w dziedzinie urologii. Panie profesorze, jak pan ocenia świadomość mężczyzn tutaj u nas na Pomorzu, może nie zahaczajmy o całą Polskę, ale pacjentów potencjalnych pańskich, związanych z tą świadomość związaną z chorobami układu moczowo-płciowego? Bo wydaje mi się, że cały czas wizyta u urologa to jest taka i wykonanie badań to jest taka wstydliwa ostateczność. Jak już się naprawdę coś dzieje, to wtedy mężczyzna dopiero biegnie wystraszony. Tak to jest?
Ja powiem tak, że wydaje mi się, że jesteśmy świadkami zmiany tego. I ja tak trochę niechętnie tych mężczyzn tak krytykuję, bo tak się przyjęło, że oni tam są zaniedbani, nie dbają i nie...
Ale do lekarza to w ostatniej
ostateczności. To jest stereotyp. Powiem pani, że ja obserwuję na podstawie ostatnich lat, że wytwarza się rosnąca populacja mężczyzn dbających o siebie. Tak jak chyba no, się tam chodzą do fryzjera częściej, czy chodzimy my mężczyźni, no bo to ja też jestem, to jednak ta świadomość się poprawia. Powiększa się populacja ludzi świadomych, którzy interesują się metodami leczenia, tak jak chociażby tym robotem, którzy interesują się, co można zrobić.
I już w wieku na przykład lat 40 myślą o prostacie i badaniach.
Jest coraz więcej tego typu świadomych mężczyzn, no ja to bardzo popieram, którzy starają się żyć zdrowo, dbać o dietę, dbać o wysiłek fizyczny. To jest zmiana.
Ale nie ma chyba u nas cały czas takiego jakiegoś programu badań profilaktycznych w kierunku wykrywania nowotworów, czy w ogóle chorób prostaty, żeby można było sobie takie badania jakieś, prawda, wykonać.
No powiem pani tak, rzeczywiście no nie ma takiego programu zewnętrznego, z góry. Ale ja obserwuję, że coraz więcej mężczyzn robi to PSA, bo to jest takie narzędzie badania krwi.
To jest badanie z krwi.
Z krwi, które no, wstępnie można powiedzieć, czy coś tam w tej prostacie się dzieje. Także ta populacja też rośnie. Oczywiście jest dużo mężczyzn, którzy nie dbają o to i to też jest, i mam nadzieję, że ta oświata zdrowotna do nich będzie docierać coraz bardziej. Ale wydaje mi się, że i tu jest moim zdaniem podstawowa rola lekarza rodzinnego, żeby po pierwsze mógł zlecić takie badania, ale PSA może, po drugie, żeby chciał to robić i żeby no jakby wciągać tych opornych, bo ta populacja aktywna, która chce, to ona sama się włączy do tego badania. Natomiast oczywiście jest grupa chorych, których trzeba troszkę pomóc, zainspirować ich do tego.
A panie profesorze, a na NFZ do urologa, pan jako wojewódzki konsultant pewnie wie, jak długo teraz średnio trzeba czekać. Czy jest tu jakieś w miarę terminy są no, szybkie?
No
czy...
na przykład chociażby jesteśmy miesiąc czasu po zmianie wycen, procedur przychodnianych głównie. Doszło do ogromnego wzrostu wyceny procedur przychodnianych w zakresie urologii, bo o tym wiem. Także wydaje mi się, że i od razu jest tu z rejonu, mam takie informacje, że wiele placówek chciałoby powiększać lub tworzyć poradnie urologiczne, no bo mają za to zapłacone z NFZ-u. Także wydaje się, że
będzie
obecnie
się poprawiać ten
że sytuacja jest marna. Do naszej przychodni, chociaż przychodnia przyszpitalna ma troszkę inne cele, ma na celu kontrolę chorych operowanych lub przed operacją. Nie jest to taka poradnia, do której powinno się przychodzić na kontrolne terminowe co jakiś czas. Ale wydaje mi się, no, że powinno się to poprawić, aczkolwiek na razie okres oczekiwania jest długi.
Panie profesorze, a czy mężczyźni mogą mieć fizjologicznie, związane z wiekiem, podwyższone to PSA i nie zawsze musi to oznaczać, że to jest powód do niepokoju i konieczność jakiegoś leczenia, że tam się rozwija nowotwór? Bo czasami tak jest, pewnie pan niejednokrotnie słyszał od swoich pacjentów, no mam podwyższone PSA, czy ja mam raka?
Generalnie PSA to jest białko, które uczestniczy, jest składnikiem nasienia i w nasieniu jest go bardzo, bardzo dużo. To, co my mierzymy, to nie mierzymy produkcji PSA, bo rak nie produkuje PSA tak sensu stricte. My mierzymy przecieki, jakie dochodzą między gruczołem krokowym a krwią. Więc jeżeli każda choroba, uraz, biopsja, stan zapalny czy nowotwór, który uszkadza tą barierę, powoduje ten wyciek do krwiobiegu PSA z pęcherzyków gruczołu krokowego, to jest, powoduje wzrost poziomu. Generalnie oczywiście nie każde PSA podwyższone to jest nowotwór, ale każde PSA podwyższone wymaga konsultacji.
Czyli trzeba też brać pod uwagę moment, w którym robimy to badanie, bo jeśli na przykład mieliśmy dzień wcześniej biopsję i zrobimy sobie takie badanie, to może wyjść wynik taki zakłamany.
Co więcej,
tak?
Jeżeli dzień wcześniej pojechaliśmy 20 km rowerem lub niektóre badania mówią, odbyliśmy stosunek seksualny, to być może nie jest to super pomysł, żeby to badanie PSA zrobić następnego dnia, tylko czekać dzień, dwa, trzy.
To w takim razie porozmawiajmy może o tym, jakie objawy powinny mężczyznę zaniepokoić, żeby takie badanie sobie wykonać, albo może bez niepokoju, kiedy powinien pierwszy raz sobie to PSA zbadać?
Generalnie jeżeli objawy zwykle są związane z utrudnieniem oddawania moczu, ale zwykle to jest łagodny rozrost tercza, czyli choroba dużo bardziej powszechna niż nowotwór, który, jak chciałem zaznaczyć, od 2017 rak prostaty jest najczęstszym nowotworem w Polsce rozpoznawanym u mężczyzn. Natomiast zwykle to jest tak, że to jest łagodny rozrost, a tam jest ognisko nowotworu. Oczywiście może być sytuacja ekstremalna, że jest wielki guz i on powoduje objawy. Najczęściej sam nowotwór w tej wczesnej fazie nie powoduje jakichś specyficznych objawów, w związku z tym musimy się kierować wiekiem. Jeżeli w rodzinie u nas występował rak gruczołu krokowego, to fajnie to PSA i konsultację urologiczną rozpocząć w 40, 45 roku życia. Jeżeli w naszej rodzinie nie było nowotworu gruczołu krokowego, a teraz się mówi, że jeżeli też nie było raka piersi u żeńskich naszych przodków, to możemy rozpocząć w 50 roku życia. Takie zalecenia ma Europejskie Towarzystwo Urologiczne.
A co w takim razie z innymi nowotworami układu moczowo-płciowego? Państwo zajmujecie się również leczeniem i badaniami w kierunku tych innych nowotworów, bo przecież mężczyźni chorują nie tylko na raka prostaty, prawda?
To jest bardzo ważne. Trzeba powiedzieć, że porównujemy się z Europą, ze wszystkim. Że jeżeli chodzi o leczenie raka nerki, raka prostaty, jesteśmy niedużo za. Natomiast problemem w Polsce jest rak pęcherza. Wywołany paleniem, wywołany zanieczyszczeniem środowiska. Jest tych nowotworów dużo. Objawem jest krwiomocz, ale czasami przebiegają one bez takich szczególnych objawów. I wyniki leczenia raka pęcherza, częstość zachorowania i stopień zaawansowania pacjentów, którzy trafiają, jest znacząco gorsza niż w Europie.
Dlaczego palenie i zanieczyszczenie środowiska? Przecież to raczej układ oddechowy. A co to ma wspólnego z pęcherzem?
Karcynogeny zawarte w dymie czy w zanieczyszczeniu trafiają do człowieka, do krwiobiegu, obojętnie jaką drogą, czy pokarmową, czy przez wziewną i dostają się do moczu. Mocz w pęcherzu przebywa 24 godziny na dobę. I te karcynogeny, które tam siedzą, one oddziałują na śluzówkę pęcherza i w końcu może dojść do karcynogenezy, czyli do mutacji, która w konsekwencji powoduje, że powstaje nowotwór. I taka jest droga.
I co się wtedy, jak to się leczy? Po prostu wykonuje się...
To już jest skomplikowane. Oczywiście trzeba pod USG, czy cystoskopię, czyli zajrzeć do tego pęcherza i go wyciąć. Jeżeli jest mały guzek, jeżeli wcześniej nam się udało trafić do urologa, to jest dobrze, bo możemy wyciąć i wtedy stosować te lub inne te metody terapii. Problem jest, jak ten nowotwór już sobie tam pobędzie trochę, nacieknie głębsze warstwy i trzeba ten usunąć pęcherz, bo wtedy leczenie jest niestety okaleczające.
Pacjenci, nie ma możliwości rekonstrukcji.
Mogą mieć wytworzony pęcherz z jelita, ale to jest tylko namiastka tego pęcherza, więc niewątpliwie jest to leczenie okaleczające, o czym trzeba też powiedzieć, ale ratujące życie. I tu jest, wyniki leczenia raka pęcherza moczowego nie są najlepsze. Pacjenci za późno trafiają.
A czy w takim razie wykonywane są jakieś zabiegi rekonstrukcyjne, które mogą pomóc pacjentowi lepiej funkcjonować po takich
oczywiście,
zabiegach?
Oczywiście.
Bo też dochodzi chyba do uszkodzeń pęcherza, jeśli mówimy już o prostacie, podczas na przykład naświetleń, jeśli pacjent na przykład nie pije wody, tak? Przed
tak jest. Ja
radioterapią.
Tu, chciałbym, tu jest jakby audycja naukowa. Lekarz, chirurg, naukowiec, to piszemy prace naukowe, ale jesteśmy rzemieślnikami, czyli tą naturalną dziedziną, w której rozwijamy tą naukę, to są nowe techniki operacyjne, czy doskonalenie technik operacyjnych. I tak nasza klinika jest właściwie wiodącym ośrodkiem w Polsce, jeżeli chodzi o rekonstrukcję urologiczną. Operacje zwężeń cewki, operacje skrzywień prącia, operacje rekonstrukcyjne po uszkadzających zabiegach radioterapeutycznych u kobiet po leczeniu raka prącia. Troszkę było tak, że myśmy od lat nie mieli tych robotów i żeśmy byli tacy troszkę, jeżeli chodzi o działanie kliniczną naukę, byli zablokowani, więc pomyślałem sobie, że musimy robić coś nowoczesnego i to była ta urologia rekonstrukcyjna, czym się bardzo zajmujemy i tym się pasjonujemy. I teraz dołożymy do tego operacje takie bardziej finezyjne z użyciem robota, miejmy nadzieję.
A proszę powiedzieć, panie profesorze, tak pana zdaniem, jak pan obserwuje swoich pacjentów, to dużą rolę w profilaktyce, w tym, kiedy oni trafią do lekarza, odgrywają ich partnerki, żony, kobiety?
No, oczywiście, no to jest tak, to jest bardzo ważne. No kobiety jakby dbają o tą rodzinę, jakoś tak mają to, to bardziej w genach, czy no nie wiem, no
potrafią
tak po prostu
zachęcić
jest.
Do wizyty, tak?
I
do...
one stoją na straży tego zdrowia członków rodziny, dzieci, no i tych mężów czy partnerów. Także to jest no, bardzo istotny, bardzo pozytywny, istotny czynnik, który pomaga tym mężczyznom no, trafić do lekarza, czy zmierzyć się z tymi problemami, bo ja tu mówiłem o tej populacji takich świadomych, nowoczesnych, zdrowych mężczyzn. Oczywiście jest jeszcze taka średnia populacja pomiędzy tymi, którzy rzeczywiście, tak jak pani powiedziała, że nie dbają o siebie, to ci, co już dbają, ale się boją pójść do tego lekarza, albo no, się
odwlekają
interesują,
w nieskończoność.
Odwlekają, tak. Albo no, jeżeli dojdzie do jakiegoś rozpoznania, no to potem się wycofują. No. I tam jest ta kobieta, wydaje się, jest niezwykle ważna, może pomóc.
A takie nowotwory urologiczne, i te męskie, i te kobiece, one się długo rozwijają?
No to oczywiście wszystko zależy od tej mutacji. Czy ta mutacja jest agresywna, wtedy nowotwór się rozwija szybciej. Mutacja mniej agresywna, trochę zależy, co tam się zadziało w tych komórkach, w ich DNA, rozwija się wolniej. Generalnie można powiedzieć, że jeżeli chodzi o raka prostaty, rozwija się nie za szybko. Rak nerki zwykle też to nie są jakieś tak jak rak trzustki na przykład, tak. Który jest no, błyskawicznie postępujący, czy rak dróg żółciowych. Wydaje się, że to jest, no, oczywiście poza jakimiś wyjątkowymi przypadkami, to jest ten moment, żeby pójść do lekarza, żeby się zbadać, że jeszcze sprawa nie jest stracona w momencie rozpoznania.
Czyli jak zauważamy u partnera, krwiomocz, czy partner, czy mężczyzna sam zauważa jakieś problemy z oddawaniem moczu, częstsze, tak? Mówił pan, że częściej, to wtedy należałoby skonsultować się z lekarzem rodzinnym, tak?
Tak, który ja głęboko wierzę, że trzeba najpierw pójść do lekarza rodzinnego, który powinien przynajmniej teoretycznie być przewodnikiem po systemie i on pomoże.
Czyli tutaj już nie czeka. Nie czekamy, żeby wyjaśnić, że może przejdzie, że może coś samo, tylko jeśli to okaże się na przykład łagodnym przerostem
no to
czołu, to będzie ulga, będzie jakieś leczenie, tak?
Tak jest.
Medycyna pomaga.
Oczywiście,
w tych
jak najbardziej.
Też.
Oczywiście, no bo trzeba pamiętać, że jak człowiek się zbada, to od samego zbadania nie jest to, że nie będzie tego nieszczęścia, tego nowotworu. Podobnie jak się wykupi polisę, to może być pożar, ale chodzi o to, że to badanie nas zabezpieczy. Jeżeli mamy, to przekleństwo jest nad nami, wisi, że ta choroba wystąpi, to zbadanie nie zapobiegnie powstaniu nowotworu, ale może nas wyciągnąć z tego problemu dużo mniejszym kosztem medycznym, jeżeli to będzie wystarczająco wcześnie.
Mówił pan, że to rozwój takiego nowotworu może trwać bardzo długo. Czy to lata nawet?
No, zależy oczywiście od... To nie możemy tak generalizować. Są nowotwory powoli postępujące, gdzie właśnie nawet nie trzeba włączać agresywnego leczenia, tylko
one
możemy to obserwować.
One są uwarunkowane też często na przykład hormonalnie, prawda?
To są... Tak jest. Możemy manipulować hormonami i jeszcze zwolnić ich rozwój. I tego pacjenta prowadzić latami.
Bo mężczyźni boją się trochę tych hormonów, prawda? Boją się utraty potencji, chociażby sprawności seksualnej, albo na przykład, że hormon spowodują, że no, ten testosteron będzie niższy i zacznie się coś dziać nawet z ich ciałem. To jest możliwe?
Może tak być. Oczywiście tak jest, ale z drugiej strony no, mamy populację, leczymy w dużym stopniu osoby starsze, gdzie w naturalny sposób testosteron się obniża i jakby ten problem no, jest taki kulturowo jakby bardzo intensywny, ale jeżeli oni tak szczerze powiedzą, jak u nich z tym testosteronem, to część z nich musi przyznać, że no jest to już troszkę wolniej niż było dawniej, więc to nie ma co tego jakoś no, nadmiernie idealizować.
I taki guz prostaty, nowotwór prostaty, on może przybrać jakieś znaczące rozmiary?
No wie pani, może oczywiście, jak to jest bardzo
zaniedbany
przypadek.
Nie da się nie zauważyć, że
na
coś...
końcu, jeżeli się zaniedba to, no to niewątpliwie będzie cierpienie, będzie krew, będzie ból, będzie niedobrze. Ale no to są już sytuacje bardzo zaawansowane. No, tego chcemy unikać.
To wygląda po prostu jak normalnie guz, tak?
Guz pomiędzy pęcherzem a prąciem, czyli przez który nie może się przedostać mocz na zewnątrz. I do
trudno
tego
nie
boli.
Zauważyć, tak, że coś takiego jest.
Trudno, jak jest bardzo zaawansowane, no to daje się to niestety zauważyć.
Macie w ramach swojej kliniki otwartą działalność jako centrum leczenia raka prostaty, czyli tam trafiają już pacjenci z rozpoznanym nowotworem prostaty. To centrum przyjmuje pacjentów już do leczenia też operacyjnego i dalszego, tak?
Do radioterapii, tam powinni być kierowani pacjenci z istotnym podejrzeniem. I tam my prowadzimy, to nie jest to, że już trzeba być rozpoznanie. Można trafić z podejrzeniem i wtedy my doprowadzimy do tego rozpoznania lub wykluczenia i pokierujemy to, co na początku mówiłem, do różnych metod leczenia adekwatnych do sytuacji chorego. Ale jak najbardziej to centrum działa, stworzyliśmy je. Stworzyliśmy jeszcze też obok, już jedyne w Polsce, Centrum Leczenia Raka Prącia, który jest rzadką chorobą i też bardzo niebezpieczną, ale chodzi o to, żeby koncentrować przypadki, żeby nie było tak, że w małym szpitaliku gdzieś na peryferiach leczyć zawiłe historie bez wsparcia wielodyscyplinarnego.
Czyli tu trzeba apelować zarówno do lekarzy, urologów, żeby kierowali do takich wysokospecjalistycznych ośrodków swoich pacjentów, których podejrzewają o rozwój nowotworu, no i też do pacjentów, do mężczyzn, żeby wiedzieli, że są takie miejsca, gdzie można szukać pomocy no już wysokiej klasy specjalistów.
Tak jest. No, kompetentna konsultacja jest kluczowa w leczeniu każdej choroby, a zwłaszcza takiej skomplikowanej. To, co chciałem podkreślić, jeśli mamy obecnie ogromne możliwości, no chociażby ten robot, nowe leki, wyszukane metody radioterapii, które są w tych dużych centrach. No i tak to na całym świecie jest, że jest koncentracja przypadków, jest pewien system referencyjności, który u nas jest, wszyscy o tym wiedzą, czują to w sobie, ale formalnie on jest tylko w położnictwie i wiele w chirurgii naczyniowej. W innych dziedzinach nie doszło do sformalizowania takich jakby poziomów leczenia po to, żeby trudne rzeczy trafiały do ludzi i gromadziły się w miejscach, gdzie one będą bardziej i lepiej leczone, bardziej w różnorodny sposób.
Profesor doktor habilitowany Marcin Matuszewski, specjalista, urolog, kierownik Katedry i Kliniki Urologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, wojewódzki konsultant w dziedzinie urologii. Bardzo panu profesorowi dziękuję za przyjście do studia i za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia. Joanna Matuszewska. Radiowo, naukowo.